Czy bohaterowie kocich historii są postaciami wymyślonymi tylko na użytek kociej trylogii? Czy koty naprawdę latały wanną? Czy duży to ja, czy może ktoś inny? Te pytania zawsze pojawiają się, kiedy spotykam się z czytelnikami przygód Futrzastej Trójki. Pewnie pojawią się też u was, po wysłuchaniu, mam nadzieję, że z przyjemnością, tej książki. Dlatego korzystając z okazji, że mogę powiedzieć do was kilka słów, uchylam rąbka tajemnicy. Wszystko, co usłyszycie, zdarzyło się naprawdę. Herman, Zofia i Gieniek mieszkali razem ze mną w moim małym domku i swoimi pomysłami wywracali rzeczywistość do góry nogami. Kiedy postanowiłem ich przygody zamknąć między okładkami książki, nie musiałem nic wymyślać. Wystarczyło dokładnie opisać ich zachowania. Ot i cały sekret. Zaraz, zaraz, powiecie, a to, że koty mówią, to co? No cóż, wszystkie zwierzaki mówią. Wystarczy tylko umieć słuchać. Zapraszam was do wysłuchania pierwszej części Kocich Historii w jedynej w swoim rodzaju interpretacji mojego i moich kotów przyjaciela Jarosława Boberka. Pozdrawiam. To mówiłem ja, duży.
Tomasz Maciej Trojanowski, Kocie Historie. Czyta Jarosław Boberek. Historia pierwsza. Herman, Zofia i Gieniek.
Dzień dobry!
Przywitał mnie tego dnia sąsiad. Sąsiad zatrzymał się przed furtką ogródka, w którym stoi mój mały domek i z wyraźnym zainteresowaniem przyglądał się oknom mojego małego domku.
Dzień dobry,
odpowiedziałem, a potem stanąłem obok sąsiada i sam nie wiedząc czemu, zacząłem przypatrywać się oknom mojego małego domku.
Musi mi pan zdradzić,
po chwili odezwał się sąsiad. W jaki sposób osiągnął pan tak wspaniałe wyniki?
Wspaniałe wyniki w czym?
Spytałem, bo nie bardzo wiedziałem, o co mu chodzi.
No jak to w czym? W hodowli!
W hodowli czego? Nie rozumiałem dalej.
Oj, proszę pana, no niech pan nie będzie taki skromny, przecież widać jak na dłoni!
Odpowiedział sąsiad.
Widać co?
Jedyna rzecz, jaką w tym momencie widziałem, to był mój mały domek. A domki, jak wiadomo, nawet te małe, budują najczęściej z cegieł murarze. Więc o hodowli i wspaniałych w niej wynikach w tym przypadku nie może być mowy.
No dobrze, powiedział sąsiad. Te trzy różnokolorowe plamy za oknem przecież wyraźnie widzę i poznaję po kształcie, że to są jakieś nowe gatunki kwiatów, które pan wyhodował. No dlatego pytam, jak pan to zrobił, bo przyznam się panu... Sam chciałbym mieć tak wspaniałe rośliny w domu. No. Zwłaszcza ta nastroszona czerwona. No to pewnie piwonia ostrokwiatowa. Zgadłem?
Dopiero teraz zobaczyłem to, na co patrzył mój sąsiad. No, rzeczywiście, te trzy różnokolorowe plamy, jedna czarna, druga czerwona i trzecia biało-czarna, prezentowały się nad wyraz okazale. Rzecz w tym, że to nie były nowe gatunki kwiatów, tylko stare gatunki czegoś zupełnie innego.
A to bardzo proste, odezwałem się, kiedy zastanowiłem się już nad najwłaściwszą odpowiedzią. No, wystarczy otworzyć lodówkę.
Proszę? Spytał sąsiad.
Wystarczy co?
Wystarczy otworzyć lodówkę.
Tylko tyle?
Tak.
Wystarczy otworzyć lodówkę, a one same się już wyhodują. Mało tego, zejdą z okna i na wyścigi pogalopują pod nią.
Sąsiad przez chwilę przyglądał mi się bez słowa, aż wreszcie robiąc krok do tyłu zapytał.
Wszystkie trzy pogalopują pod lodówkę?
Wszystkie trzy, a pierwsza ta ruda i ona też najszybciej je.
No to wie pan, ja się właściwie śpieszę,
powiedział sąsiad i szybko się ze mną pożegnał. A odchodząc parę razy nieufnie spojrzał na mnie przez ramię. No tak, nie ma się co dziwić, przecież galopujące rośliny i to jeszcze na wyścigi nie zdarzają się zbyt często.
Właściwie to nigdy, chyba że na filmach rysunkowych.
Tak rozmyślając, otworzyłem drzwi mojego małego domku. Za chwilę byłem w kuchni i zacząłem rozpakowywać siatki z zakupami. No i właśnie musiałem otworzyć lodówkę.
Nie zdążyłem mrugnąć, kiedy już pod nią były te niby rośliny.
Czy wy przypadkiem nie jesteście chomikami? Spytałem.
A jak wygląda chomik?
Ciągle je, je i ma wypchane jedzeniem policzki. Odpowiedziałem zgodnie z prawdą.
Czy mógłbyś w takim razie podać nam lusterko duży?
Poprosiła jedna z niby roślin. A po co wam lusterko?
No jak to po co? Żeby sprawdzić, jak wyglądamy. Jeżeli wyglądamy tak jak chomik, to jesteśmy chomikami. A jeżeli nie, to nie.
Dobrze, wyglądacie tak jak zawsze. Po cztery łapy, po jednym ogonie, wąsy i to wszystko razem zawinięte w futro.
No tak. Nie ma co dłużej ukrywać, pewnie już wiecie. Galopujące rośliny to nie rośliny. A co? Lepiej spytać, a kto? To moje trzy koty, które w słoneczne dni uwielbiają wygrzewać się w oknie. Z daleka wszystko przecież wygląda inaczej i stąd to zabawne nieporozumienie z sąsiadem. Jak widzicie, wcale nie skłamałem, że wystarczy otworzyć lodówkę. Moje koty mają słuch absolutny, jeżeli chodzi o otwieranie lodówki, a pomysł z wyjęciem drzwi od lodówki, żeby nie słyszały, jak je otwieram, jest pomysłem jednego z moich kotów. Tego rudego. Ale zmieńmy temat. Skoro już wiecie, że rośliny to nie rośliny, a lodówka to lodówka, opowiem wam więc o moich kotach. Pierwszy z nich to Herman. Do niedawna był malutkim, czarnym kotkiem, tak małym, że nie potrafił wchodzić na schody. Z tego pewnie względu Herman większość czasu spędzał pod lodówką i w rezultacie tego dość szybko wyrósł na wielkiego, czarnego kota. Nim to się jednak stało, kiedy był jeszcze średnim kotem, jego ulubionym zajęciem było wchodzenie na drzewa, ale tylko wchodzenie. Schodził wyłącznie w moim towarzystwie. Wyglądało to mniej więcej tak. Wracam do domu i już przy furtce słyszę jego głos, ochrypły od miauczenia. Co się stało? Pytam.
Nie mogę zejść,
odpowiada.
Wszedłem tak wysoko, że nie widzę ziemi. Boję się przelatujących samolotów. Zrób coś.
Jak możesz nie widzieć ziemi?
Nie wiem, może jestem krótkowidzem, a może jest już ciemno.
Zrób coś, to znaczy, że mam wejść na drzewo, chociaż nie jestem kotem. I zdjąć go z drzewa, chociaż jest kotem. Dobrze, że nie widział go jakiś sąsiad, bo pewnie byłby ciekaw, skąd wziąłem tę dziwną czarną wiewiórkę. A trudno. Wchodzę po niego i tłumaczę, że to nie jest normalne, i na drugi raz, żeby się zastanowił, nim coś podobnego zrobi.
Widocznie wybrałem zbyt wysokie drzewo, ale to tylko kwestia treningu,
odpowiedział. Następnym razem, gdy go zdejmowałem, był strasznie zdziwiony.
Zupełnie nie wiem, nie wiem, jak to się stało,
tłumaczył mi już na dole.
Wszedłem tylko do połowy, widocznie do tej drugiej połowy. Nie masz pojęcia, jak trzeba uważać.
Zacznij od krzesła. Poradziłem mu, ale udał, że nie słyszy. Sytuacja powtarzała się i dopiero gdy zaproponowałem mu, żeby przeniósł się na drzewo na stałe i gdy okazało się, że nie ma możliwości przeniesienia razem z nim lodówki, zaczął sam dawać sobie doskonale radę. Teraz myślę, że robił to specjalnie. Nie schodził nie dlatego, że nie potrafił, ale dlatego, że mu się nie chciało. Taki spryciarz. Drugi z kotów to Zofia. Zofia jest kotem dwukolorowym, czarno-białym. Ma białe skarpetki i białą plamę na mordce. Przez tę plamę wygląda tak, jakby dopiero co umoczyła pyszczek w mleku. Jak widzicie, Zofia jest kotem eleganckim. Znalazłem ją któregoś deszczowego dnia. Siedziała na drzewie, była przemoczona i płakała, że jest jej smutno, że jest samotna.
Przyniosłem ją do domu i tak już została. Herman ucieszył się, że będzie miał z kim wchodzić na drzewa i od razu wyjaśnił jej, do czego służy lodówka. Zofia ma dwa ulubione zajęcia. Pierwszym jest spadanie w nocy z kaloryfera. Nie robi tego specjalnie po to, żeby ją podnosić z podłogi i kłaść z powrotem na kaloryfer. Zasypiając, Zofia zapomina, że nie należy się za bardzo wiercić i w rezultacie o różnych porach słychać miękkie i głośne bums. Co oznacza, że kot właśnie stracił kontakt z kaloryferem, a zyskał z podłogą. Drugim ulubionym zajęciem Zofii w chwilach wolnych od spadania jest bieganie. Przeważnie w nocy. Po klawiszach fortepianu. Myślę, że to ma związek z kolorem klawiszy. Są czarno-białe. Zofia też jest czarno-biała. Coś w tym musi być. W środku nocy słychać więc różne bzdźwięk, bzdźwięk, czasami z dodatkowym bums, co oznacza, że udało jej się spaść również z fortepianu. A kiedy wołam: Zofia, co robisz? Jest noc i chcę spać! Komponuję! Odkrzykuje niezmiennie. No wtedy schodzę na dół i zamykając fortepian mówię: następnym razem komponuj w słuchawkach. Przerażające jest to, że udało jej się przekonać do swojej pasji Hermana. I wtedy komponują na 8 łap i jedno bums. Tak, a teraz główny bohater historyjki o kotach, bo tak naprawdę historyjka o kotach zaczyna się dopiero od tego miejsca. Oto Gienio. Gienio jest małym, rudym kotkiem. Nie chodzi po drzewach, nie komponuje i nie bumsuje. Jego ulubionym zajęciem jest rozrabianie w ogóle. Polega to na tym, że zrywa firanki, przewraca książki na półkach, dokucza Zofii i Hermanowi, skacząc na nich i ciągnąc za ogony, gryzie i drapie meble. A, jest jeszcze coś. Gienio absolutnie nie zwraca uwagi na zwracanie mu uwagi. Jak grochem o ścianę. Mówimy mu na przykład: Gieniu, przestań rozrabiać. A on, trach, wywraca kubki z kawą. Albo wskakuje łapami do miski z mlekiem i potem skacze po podłodze, pozostawiając na niej białe ślady.
Chyba przeniosę się na drzewo,
powiedział kiedyś Herman, oglądając swój wytarmoszony ogon.
On chyba nie słyszy, co się do niego mówi,
wtrąciła Zofia. Z góry doleciało nagle potężne bums.
Ciekawe, przecież nie mogłam zlecieć z kaloryfera na górze, skoro siedzę tu z wami na dole,
zauważyła Zofia.
Jeżeli znam się na bumsach, powiedział Herman, to był to bums doniczki z kwiatkami. Już czwarty w tym tygodniu.
Jak on się będzie tak dalej zachowywał, to rozniesie dom na strzępy,
stwierdziła zaniepokojona Zofia.
Zrób coś, no przecież to ty go przyniosłeś razem z tym całym jego rozrabianiem,
zażądał Herman. Chyba widzicie, że z moim zdaniem też się nie liczy, a poza tym wy jesteście kotami, nie ja. Pogadajcie z nim jak kot z kotem.
Proponuję naradę,
powiedziała Zofia.
Razem coś wymyślimy.
Na początek zróbmy listę przedmiotów atakowanych przez Gienia,
zaproponował Herman.
Dobrze,
zaakceptowała Zofia.
Numer jeden, mój ogon,
ciągnął Herman.
Numer dwa, ogon Zofii. Ty nie masz ogona.
Ale Gienio ma i też go atakuje. Udało mi się wtrącić.
Dobra, piszemy ogólnie ogony. Ogony.
Zgodził się Herman.
Krzesła, kwiaty, firanki,
dorzuciła Zofia. Możesz tak pisać do wieczora, przerwałem mu. Cały dom został zaatakowany przez Gieńka.
Dobra, piszemy ogólnie dom.
Trach! doleciało z pokoju obok. Za chwilę wpadł rozradowany Gieniek.
Złapałem ją, złapałem! Uciekała w kółko, ale ją dopadłem.
Kogo, Gieniu?
Spytałem nieśmiało.
Wskazówkę od zegara, tego na ścianie.
I wybiegł łapać dalej.
Więc po co nam ta lista? Zwróciłem się do zebranych, czyli Zofii i Hermana.
Będziemy wiedzieć, co atakuje najchętniej i...
I co? Zaczynałem mieć tego dość.
No, coś z tym zrobimy, no.
Wyjaśniła Zofia. Aha, czyli gdy zaatakuje firanki, to je zdejmiemy. I nie będzie miał czego atakować. Czy dobrze zrozumiałem? Zapytałem.
O to chodzi. Z pyszczka mi to wyjąłeś, no właśnie. Ale jestem mądra, co?
Zofia była wyraźnie zachwycona sobą.
Dobrze, to schowajcie ogony.
Gdzie? Spytały chórem.
Nie wiem, do kieszeni albo w reklamówkę.
No też coś...
Obruszył się Herman. To schowajcie dom, ogólnie, zaproponowałem. Koty wyraźnie posmutniały.
Pójdę i dam mu w ucho,
powiedział Herman. No jest od ciebie znacznie mniejszy. Ja też mogę mu przetrzepać skórę, ale co z tego?
No właśnie.
Gieniek w tym czasie wpadł do kuchni, gdzie odbywała się narada i położył się przed lodówką.
On jest rozkoszny,
zauważyła Zofia.
Jutro coś wymyślimy,
dodała. Tymczasem następnego dnia przywitała nas kompletna cisza. Czyżby Gienio się uspokoił? Nie, po prostu zniknął.
Pewnie poszedł do ogrodu zaatakować moje drzewa. Jeszcze go tam nie było.
Zaniepokoił się Herman.
Coś ty pewnie zaraz wróci i na początek zrzuci telewizor.
Mruknęła Zofia. Ale Gienio nie wrócił.
No i co? Sprawa wyjaśniła się sama.
Zauważył wieczorem Herman.
Był Gienio. Nie ma Gienia. Ja tam się cieszę.
Naprawdę? Spytałem.
Nie, żartowałem, czarny humor. No. Właściwie to się niepokoję, czy coś mu się nie stało. Nigdy na tak długo nie znikał.
Następnego dnia Gieniu znów się nie pojawił. Za to pojawiło się coś innego.
Po naszym ogródku skaczą dzieci kangurów długouchych.
Zawyrokował Herman, kończąc obserwację zza szyby.
Istna inwazja dzieci kangurów długouchych, wyraźnie wesołych,
dodała Zofia.
Czy mógłbyś nam wyjaśnić, skąd ty wziąłeś dzieci kangurów długouchych?
Spytały oba koty. Jak to skąd? No, spod lodówki w Australii. Zażartowałem, a widząc ich zdziwione miny, wyjaśniłem. No i to nie żadne wyraźnie wesołe dzieci kangurów długouchych, tylko króliki. Dziadek ma króliki i pewnie wypuścił je, żeby sobie trochę pobiegały.
Tak? A dlaczego one tak skaczą?
Zdziwiły się.
Bo tak się poruszają,
odpowiedziałem. Zofia chwilę przypatrywała się skaczącym zwierzętom i wreszcie stwierdziła.
To są podejrzane zwierzęta, coś im za wesoło. Trzeba by to sprawdzić. Herman, idź i udawaj, że chcesz wejść na drzewo i spytaj je o Gienia.
Herman wyszedł, a gdy za jakiś czas wrócił, zapytaliśmy go.
No i co?
Fałszywy alarm. One nic nie wiedzą.
Wzruszył ramionami Herman. A skąd jesteś taki pewien?
No przecież spytałem. Halo, koledzy króliki, nie widziałyście przypadkiem Gienia? Takiego samego jak ja, tylko innego koloru i znacznie mniejszego. A one odpowiedziały. Tego rudego, co powywracał nam miseczki z jedzeniem, przezywał od kła po uchów i chciał nas ciągnąć za uszy? Nie, nie widziałyśmy. To skoro nie widziały, bo same tak mówią, no to nic nie wiedzą. Ale faktycznie, śmieszne są te ich uszy. O tak,
zademonstrował Herman.
Tak latają, no.
One kłamią,
powiedziała stanowczo Zofia.
Są sympatyczne,
ciągnął niezrażony Herman.
I tak śmiesznie marszczą nosy.
Będziesz ty cicho?
Ofuknęła go Zofia.
Musimy działać.
No ale po co? Przecież nic nie...
To skąd wiedziały ty, czarny głuptaku, że genio jest rudy? Przeczytały w gazecie?
To chyba jasne, skąd wiedziały, wtrąciłem. Skoro przezywał je od kłapouchów, poprzewracał im miseczki z jedzeniem i chciał je ciągnąć za uszy. A na dodatek nie był przebrany za Hermana.
Przebrany?
Wyszeptała Zofia.
Mam pomysł.
Pobiegła szybko na górę i za chwilę wróciła.
Zobaczcie, co znalazłam w szafie z ubraniami.
Założyła na głowę zimową wełnianą czapkę z długimi nausznikami i...
Królik Zofia melduje się do akcji. Wmieszam się w środowisko podejrzanych i dowiem się, o co chodzi. Muszę tylko poćwiczyć skoki i to śmieszne marszczenie nosa,
stwierdziła. Kiedy uznała, że potrafi już robić obie te rzeczy w miarę zadowalająco, wykicała na dwór.
Chyba wywarła piorunujące wrażenie,
powiedział Herman. Chyba tak. Przyznałem mu rację, chociaż widok zza szyby przedstawiał się raczej zabawnie. Jeden skaczący bez przerwy fałszywy królik, czyli Zofia, i prawdziwe króliki bez ruchu przypatrujące się jej popisom. Zofia skakała najpierw z boku, później podkicała do królików.
— Siemanko!
— powiedziała, marszcząc nos.
— Co się tak przyglądacie? Królika nie widzieliście?
— O, czarno-biały królik z uszami w czerwoną kratkę i pomponem na głowie
— powiedział jeden ze stojących do reszty.
— No i na dodatek krzywi się bez przerwy, jakby jadł cytrynę ciekawe.
Przykicałam z Antarktydy,
mówiła dalej, niezrażona pierwszą oceną Zofia.
Trochę podobne do pingwina,
zarechotały króliki. Zofia, widząc, że może być rozpoznana, zatrzepotała uszami, czyli czapką.
Co tak stoicie?
Zareagował jeden z królików.
Kolega pewnie zmęczony podróżą, poczęstujcie go czymś dobrym.
Ni stąd, ni zowąd. W łapkach wszystkich królików pojawiły się nagle marchewki.
Proszę bardzo, życzymy smacznego.
Króliki uśmiechnęły się szeroko. Zofia przestała skakać i skrzywiła się tym razem naprawdę.
One tam na tej Antarktydzie to pewnie jedzą sople,
powiedział wesoło jeden z królików, a reszta wybuchnęła głośnym śmiechem. Zofia zrozumiała, że mimo misternego przebrania i wspaniałej gry aktorskiej została już wcześniej rozpoznana.
No nawet gdybym zjadła marchewkę, to i tak na nic,
powiedziała, rzucając po powrocie do domu czapkę w kąt.
No nie ma rady. Idziemy we trójkę, powiedziałem.
Dobrze, ale ty to z nimi załatwisz.
Kiedy podchodziliśmy do królików, usłyszeliśmy głosy.
Czarny i pingwin wracają z dużym.
Cześć, koledzy. Królik, ten rudy, który wam dokuczał. Co się z nim stało? Spytałem. Chwilę patrzyły na nas, wreszcie któryś powiedział.
Ja tam nic nie wiem. Słyszałem tylko, że takiego jednego ktoś zamknął w piwnicy, bo za bardzo podskakiwał, mimo że nie jest królikiem.
No tak. Wiecie już, co się stało. Króliki były mniej cierpliwe niż my i postanowiły działać natychmiast. Zaaresztowały Gienia, mówiąc mu: posiedzisz, to się zmienisz. Mina Gienia, gdy go uwalnialiśmy, była już znacznie mniej pewna niż ta, z którą roznosił dom wstrzępy. No i popatrzcie, co więcej, gdy przechodziliśmy obok królików, Gienio zatrzymał się i powiedział:
przepraszam was, króliki, no i was też,
dodał.
Nie ma sprawy, koleś!
Powiedziały króliki.
Tylko już więcej nie wykręcaj takich numerów i nie przezywaj nas. Masz szczęście, że czarny pingwin i duży cię szukali, bo byś tak prędko nie wyszedł.
Jaki pingwin?
Spytał Gienio, gdy usiedliśmy w czwórkę przed lodówką.
O, nieważne,
odpowiedziała Zofia. Historia druga. Pływające koty. Deszcz padał już drugi tydzień bez przerwy. Skakał po parapecie, malował na szybach rzeki i wypełniał powietrze nieustannym, cichym szumem. Koty siedziały osowiałe, każdy w innym oknie i tylko co jakiś czas schodziły do kuchni, by podzielić się wynikami obserwacji pogody. To, że siedziały każdy w innym oknie, nie oznaczało wcale, że się pokłóciły i teraz obrażone unikają swojego towarzystwa. To było specjalnie zaplanowane. Gieniek i Zofia siedziały w oknach na pierwszym piętrze, każde w innym pokoju. Herman przyklejał nos do szyby na parterze.
U mnie bez zmian,
meldował Gieniek.
U mnie też pada,
zgłosiła się Zofia.
A u mnie jakby trochę mniej.
Herman był wyraźnie ożywiony.
Przecież mówiłam ci, żebyś nie przyklejał nosa do szyby. Chuchasz na szybę, szyba paruje, ty nic nie widzisz i dlatego trochę mniej pada.
Wyrzuciła z siebie jednym tchem Zofia.
Obserwację pogodową należy przeprowadzać fachowo.
Może i tak.
Herman nie był skory do podejmowania dalszej dyskusji na ten temat. W ogóle koty były wyraźnie zniechęcone. Nie kłóciły się jak zwykle, nie miały zwariowanych pomysłów. Wszystko przez ten deszcz.
Czy dom jest mocno przywiązany?
Zapytały mnie, kiedy ponownie spotkały się na dole i znowu okazało się, że pogoda bez zmian. To znaczy pada na górze i na dole i to tak samo. Przywiązany do czego i po co? Zdziwiłem się.
Żeby nie odpłynąć. Sam widziałem, jak dom sąsiada odpłynął,
powiedział Herman. A czy przypadkiem nie zdawało ci się, bo akurat zaparowałeś szybę? Odparłem.
Może i tak, ale słońce to pewnie już odpłynęło i nie wiadomo, czy przypłynie z powrotem.
Herman był wyraźnie rozgoryczony.
Pada i pada, i na górze pada, i na dole pada. Dobrze, że w środku nie pada,
powiedział Gienio. A nie narzekaj, Gieniu, powiedziałem. Są miejsca, gdzie deszcz pada przez prawie cały rok, a ich mieszkańcy wcale nie mają tak kwaśnych min jak ty teraz.
Gdybym miał piątą łapę, to też bym nie narzekał, bo bym mógł cały czas nosić ze sobą parasolkę,
odpowiedział Gienio.
A tak w ogóle, to gdzie są takie miejsca? Bo ja nic o nich nie słyszałem.
Ale ja słyszałem,
włączył się do wymiany zdań Herman.
Na przykład wiadro z wodą.
Ja słyszałam,
pochwaliła się Zofia.
To jest akwarium.
Gieniek też chciał wymienić jakieś interesujące miejsce, więc bez zastanowienia wypalił.
Remiza strażacka.
Wszystkie trzy propozycje puściłem mimo uszu, wiedząc, że zbytnie wgłębianie się w ten temat może przynieść niewłaściwe rezultaty. Macie rację i Gienio też ma, powiedziałem, ale nie do końca, bo ja myślałem o Anglii. Popatrzyły na mnie, a potem zdziwione na siebie.
A co to takiego?
To kraj na wyspie słynny z takiej pogody, jak ta za oknem na dole i na górze, odparłem.
A koty też tam są?
Spytały. No jak najbardziej.
I mają cztery łapy?
Oczywiście, przytaknąłem.
Ja nie rozumiem. Jak można chodzić cały czas na trzech łapach? No bo jeśli mają cztery łapy i ciągle pada, no to w jednej trzymają parasolkę.
Upierał się Gienio.
Chyba, że mają pięć łap, no to co innego,
dodał w zamyśleniu.
Albo nieprzebakalne futro z ortalionu,
zastanawiał się na głos Herman.
Albo w ogóle nie wychodzą z domu,
uzupełniła Zofia. Wychodzą, wychodzą. I to na czterech łapach.
Może spróbujecie się pobawić w angielskie koty? Powiedziałem.
Za wszelką cenę chciałem je czymś zająć, bo gdy patrzyłem na ich smutne miny, ich pesymistyczny nastrój wyraźnie mi się udzielał.
Chcesz, żebyśmy wyszły na dwór i zmokły? A jak wrócimy, to powiesisz nas w suszarni na sznurku, żebyśmy wyschły i będziesz miał spokój, tak?
No, nie zupełnie chcę, żebyście się czymś zajęły, bo wtedy poprawią się wam humory i łatwiej będzie znieść to, że pada i pada.
Przecież jesteśmy zajęte. Obserwujemy pogodę i czekamy, aż się poprawi. Czekanie to też zajęcie, a może nie?
Spytała rezolutnie Zofia. Owszem, ale możecie czekać robiąc coś w tym czasie, a nie tylko leżąc w oknie i krzywiąc nosy. Jak się czymś zajmiecie, to czekanie minie szybciej i milej i nie będziecie takie osowiałe. Zastanawiały się przez chwilę i wreszcie Zofia powiedziała.
No dobrze, tylko daj nam parasol.
Z przyjemnością. I nie martwcie się tak, że jak zmokniecie, to powierzę was na sznurku. Po prostu wytrę was ręcznikiem.
Nikt nikogo tutaj wycierał nie będzie. Daj parasol.
Zażądały. Dałem im parasol i wróciłem do swoich spraw. Za jakiś czas wszedłem na górę. Siedziały we trójkę na parapecie pod parasolem, który trzymał Gieniek, i gapiły się na padający deszcz.
Jesteśmy zajęte zabawą,
wyjaśniła Zofia.
Bawimy się w angielskie koty obserwujące pogodę. Jeśli chcesz znać sytuację, to informujemy, że u nas pada.
Jak zwykle zrobiły coś po swojemu. No, nie było innej rady, musiałem sam im coś wymyślić. Skoro już jest tyle wody dookoła, to może gdzieś popłyniecie, na przykład do Anglii. I same sprawdzicie, jak to z tymi angielskimi kotami jest naprawdę.
Żeby popłynąć, musiałybyśmy wyjść z domu, a tam pada i nas to zupełnie nie interesuje.
Odpowiedziała Zofia w imieniu całej trójki. Ale popłyńcie na niby, zbudujcie statek i...
Chyba łódź podwodną.
Wpadła mi w słowo Zofia. No to róbcie, co chcecie, ja wychodzę, cześć.
Cześć!
Odburknęły, wyraźnie urażone faktem, że zostawiam je sam na sam z deszczem.
Właściwie,
przerwał ciszę Genio,
to może rzeczywiście popłyniemy. No, no, przynajmniej zwiedzimy trochę świata.
Statek zbudujesz chyba z ziemniaków z piwnicy.
Zofia była dziś wyraźnie rozdrażniona.
Może popłynąć w łóżku dużego?
Starał się jakoś uratować swój pomysł Genio.
Codziennie wieczorem płyniesz i chyba ciągle w tę samą stronę, bo spotykamy się zawsze rano pod lodówką.
Zofia była bezlitosna.
Nie musimy wcale budować statku.
Wyrwał się z zadumy Herman.
Statek jest.
Gdzie?
Z nadzieją w głosie jednocześnie zadali to pytanie Zofia i Genio, bo już mieli serdecznie dosyć tkwienia w jednym, na dodatek otoczonym deszczem miejscu.
Na dole. Fortepian dużego.
Gieńka i Zofię zamurowało. Przecież to oczywiste. Nie dość, że jest z drewna, czyli świetnie utrzymuje się na wodzie, to jeszcze można na nim pograć, żeby się rejs nie dłużył. Chwilę później cała trójka zbiegała w dół, krzycząc z radości.
Wręcz idealny statek do odpłynięcia.
Herman jako autor wspaniałego pomysłu czuł się w tej chwili znacznie lepiej niż wtedy, kiedy zaparowywał szybę.
Musimy tylko zabrać najważniejsze rzeczy i możemy lecieć, to znaczy płynąć.
Zofia w jednej chwili odzyskała werwę.
To ja skoczę po telewizor i lodówkę.
Gieniek też w niczym nie przypominał kota jeszcze przed chwilą obserwującego przez szybę pogodę albo zajętego zabawą w angielskie koty.
Lodówkę i telewizor zostaw dużemu.
Herman był bardzo wspaniałomyślny.
Popłyniemy tam, gdzie na jednego kota przypada jedna lodówka i jeden telewizor, ale ani jedna kropla deszczu i gdzie można cały dzień wygrzewać futro w słońcu.
Tak jest, kapitanie!
Krzyknął Genio.
Całkowicie się zgadzam. Mogą być nawet dwie lodówki.
Czuję się jak rozbitek opuszczający bezludną wyspę.
Herman był w niebo wzięty.
Chyba bezkocią?
Zaprotestowała Zofia.
Bezludną. Przecież dużego nie ma, bo wyszedł. A my jesteśmy.
Ale pewnie wróci.
Wtrącił się Gienio.
Gieniek, ty nie kombinuj, tylko szybko pakuj graty. Bezkocia czy bezludna, obojętne. Grunt, że zaraz nas na niej nie będzie.
Kiedy już spakowały wszystkie potrzebne rzeczy, to znaczy kiedy okazało się, że jest to raczej niemożliwe, chociaż Gienio upierał się, żeby zabrać jednak na wszelki wypadek lodówkę, bo może się okazać, że angielskie koty to sknerusy. Herman zaś tak bardzo był przyzwyczajony do mojego łóżka, że nie wyobrażał sobie życia bez niego, a Zofii nie powiodła się próba zdemontowania kaloryfera. I kiedy ustaliły, że ostatecznie nie będą zbyt daleko żeglować, a jeśli już, to najwyżej wyślę im paczkę z rzeczami, nadszedł czas uroczystego odbijania od brzegu. Koty weszły na fortepian i...
Zrzućcie cuby!
Zakomenderował kapitan Herman.
Bums!
Ten bums był bumsem Zofii, która tym razem nie spadła z fortepianu sama, a z pomocą młodszego majtka Gieńka, któremu, jak się tłumaczył, pomyliła się po prostu z cumą.
Pierwsza próba nieudana, jeszcze raz, zrzucić cuby!
Zakomenderował ponownie kapitan Herman.
Bums!
Ten bums należał do kapitana Hermana, którego zrzucił młodszy majtek Gieniek, bo pomyliło mu się po raz drugi.
Zrzucić cuby po raz trzeci!
Kapitan Herman jako rasowy kot morski zachowywał zimną krew.
Bums!
Rozległo się znowu i tym razem był to bums młodszego majtka Gieńka, który zrzucił sam siebie, bo jak się wreszcie okazało, nie bardzo wiedział, co to są cumy.
Nic się nie martw, każdy w swoim życiu musi kiedyś popłynąć. Ja też płynę po raz pierwszy.
Pocieszyła go Zofia.
No i też nie wiem, co to takiego te cumy. Herman, co to są te cumy?
Nie pamiętam. Widziałem w programie o statkach, że kiedy zrzucali je, to statek odpływał, więc... No, jeśli chcemy odpłynąć, no to też musimy je zrzucić.
To co tu zrobić? Co tu zrobić?
Zastanawiała się Zofia.
Już wiem. Zrzucimy siebie nawzajem. A jak wróci duży, no to nam wyjaśni, o co chodzi z tymi cumami.
Bums, bums, bums.
Płyniemy!
I popłynęły śpiewając taką piosenkę.
Usłyszałem, że lodówkę ktoś otwiera. Usłyszałem, że lodówkę ktoś otwiera. Więc przyszedłem, by zobaczyć, czy coś nie ma w tej lodówce do zjedzenia dla mnie. Oje!
Za jakiś czas Gieniek powiedział, że jest fajnie, tylko za bardzo kołysze i on marynarzom nie zazdrości. Na dodatek zaczął grymasić, że chyba jednak nieprawidłowo zrzucili cumy, bo on ciągle widzi przed sobą półkę z książkami, a nie przypomina sobie, żeby półkę zabierali w rejs, więc skoro płyną, to dlaczego ona ciągle tu jest?
Możliwe, że osiedliśmy na mieliźnie,
wytłumaczył mu kapitan Herman.
Albo, że bardzo, ale to bardzo wolno płyniemy.
No to płyńmy szybciej,
zaproponował Gieniek.
Nie możemy, Gieniu, przecież nie znamy miejsca, do którego płyniemy i nie wiemy, jak się tam płynie.
Wyjaśnił cierpliwie Herman.
No i co z tego?
Chcesz się rozbić i utonąć?
Spytała Zofia.
To dlaczego nie wzięliśmy mapy?
Dopytywał się Gieniek.
Bo jest tylko samochodowa, statkowej duży nie ma.
Odpowiedziała Zofia.
To mamy tak płynąć? Nie wiadomo dokąd, aż dopłyniemy? No to ja się zdrzemnę. Obudźcie mnie, kiedy już będziemy na miejscu.
Przestań grybasić. Popłyniemy na latarnię morską,
powiedział kapitan Herman.
Na brzegu stoi latarnia morska i jej światło pokazuje kierunek. Proste?
A skąd weźmiemy latarnię?
Zainteresował się Genio.
Też proste. Weźmiesz do łapy latarkę dużego i wskoczysz na kanapę, a my do ciebie dopłyniemy.
Będę latarnią morską,
powiedział z dumą do siebie młodszy Majtek.
Dobrze, dobrze.
Kapitan Herman ocenił Gieńka z latarką na kanapie.
Nawet bardzo dobrze, tylko musisz się jeszcze powoli kręcić w kółko, a my do ciebie dopłyniemy.
Jasne,
powiedział Gienio latarnia morska.
Na jakim brzegu jestem tą latarnią?
Na razie nie wiem. Jak dopłyniemy, to spytamy mieszkańców. Oni nam powiedzą.
Ale tu nie ma nikogo oprócz nas.
Zmartwił się Gieniek.
Myślisz, że będą stać pod latarnią i gapić się w morze? Czy coś nie płynie? Siedzą w domach.
A gdzie są te domy?
Gieniek, albo jesteś latarnią, albo kotem zadającym trudne pytania. Zdecyduj się.
Odpowiedział Herman, zmęczony już tym wypytywaniem. Genio zaczął się kręcić z latarką. Po paru obrotach przewrócił się na kanapę.
Zakręcił mi się w głowie.
Wyjąkał.
Awaria!
Skomentowała Zofia.
I co teraz zrobimy?
Ty możesz być latarnią. Ty, proszę bardzo.
Zaproponował jej Gieniek.
Mnie się kręci w głowie od samego patrzenia na ciebie. Wracaj na statek. Popłyniemy znaną trasą. Zamiast do Anglii, do kuchni.
I tak je zastałem. Zamiast obserwacją, zajmujecie się kompozycją?
Płyniemy.
Świetnie. To dopłyńcie do okna i zobaczcie, jaka jest pogoda. Deszcz dawno przestał padać, ale pływające koty nawet tego nie zauważyły. Stały teraz w otwartym oknie i patrzyły na sunącą po niebie tęczę.
Dopłynęliśmy tam, skąd wypłynęliśmy, ale teraz jest tu zupełnie inaczej,
powiedział Herman. No, czasami trzeba wypłynąć, żeby dopłynąć, ale inaczej.
Dobrze, że mieliśmy latarnię morską.
Zawsze powinna być jakaś latarnia morska.
To biegnijmy złapać tęczę,
wyrwał się Gienio.
Ty to masz zakręcone pomysły,
odparł Herman. No i wszystkie trzy koty, wrzeszcząc radośnie, wybiegły na podwórko.